Drodzy Państwo, audycja Aktualności Dnia, poniedziałek, 21 dzień lipca. Omawiamy ważne sprawy, które dzieją się w Polsce i na świecie. No, powracają echa tragedii, jaka wydarzyła się właśnie, jeśli chodzi o sytuację samolotu malezyjskiego, wydarzyła się na terenie Ukrainy. Takie dochodzą do nas informacje przykre, co tam się dzieje. Jeszcze teren katastrofy jest w rękach tak zwanych separatystów. Mówimy tragedia, barbarzyństwo, głupota. Pytanie, czy Zachód wspiera militarnie Ukrainę i czy ta sytuacja, ta katastrofa to są czarne chmury nad prezydentem Putinem, czy raczej coś, co przyspieszy rozwiązanie, jak to mówią, kwestii ukraińskiej. Takie pytania dochodzą. Mamy teraz połączenie z panem posłem, ministrem Witoldem Waszczykowskim. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze.
Również witam, szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. I prosimy o pana widzenie tych spraw, komentarz do tych tragicznych wydarzeń, jak one wpływają na politykę zagraniczną Rosji i Unii Europejskiej, a także i jak pan ocenia zachowanie Polski.
Zacząłbym od tego, że wyjaśnił, iż nie mamy do czynienia z kryzysem ukraińskim, bo sam fakt, że Ukraina kilka miesięcy temu podjęła decyzję o demokratyzacji swojego systemu, o transformacji w kierunku gospodarki rynkowej, podjęła decyzję o tym, aby zreformować prawo, aby ten ustrój oligarchiczny, korupcyjny został zlikwidowany, no to nie jest kryzys. Kryzys zaczął się wtedy, kiedy Ukraina została brutalnie napadnięta przez sąsiednie państwo. Ten kryzys zaczął się wtedy, kiedy w kulminacyjnym okresie Majdanu pojawili się snajperzy, którzy przyjechali z Rosji. Potem, kiedy rosyjskie wojska dokonały agresji na Krymie. No i następnie dzisiaj mamy ten kolejny etap, kiedy rosyjskie wojska, rosyjscy oficerowie i oficerowie służb specjalnych rosyjskich znajdują się w wschodnich prowincjach Ukrainy. Mamy więc do czynienia z rosyjską agresją na inne państwo, na Ukrainę. I to trzeba nazywać po imieniu. Nie mówmy też o jakichś separatystach, tylko po prostu o rebelii, która jest wspierana przez władzę i przez armię rosyjską. Czy świat na to reaguje? No nie reaguje. Widać, że świat, co prawda, formalnie nie pogodził się z aneksją Krymu, ale nie podjął żadnych istotnych działań. Sankcje wymierzone w Rosję, a przede wszystkim w elitę rosyjską, są wręcz symboliczne. Można powiedzieć, że jeśli ten czy ów oligarcha, czy urzędnik wysokiego szczebla rosyjskiego nie będzie mógł robić zakupów w Paryżu, no to pojedzie do Dubaju i żaden problem, dokona tych samych zakupów, tych samych towarów gdzie indziej. A więc gospodarka rosyjska na razie nie ucierpiała. Co nie znaczy, że Zachód nie ma instrumentów. Zachód ma olbrzymie instrumenty oddziaływania na Rosję, tylko nie ma woli, nie ma determinacji, aby te sankcje wprowadzić w życie. Nie musi to być sankcja wojskowa natychmiast, ani ciężka sankcja gospodarcza, zerwanie wszelkich kontaktów. No ale zacznijmy od tego, czy my musieliśmy kilka miesięcy temu słuchać i oglądać rosyjskie piosenkarki na koncercie Eurowizji. Czy my musieliśmy oglądać piłkarzy rosyjskich na mundialu. Czy niedopuszczenie sportowców, aktorów do wydarzeń międzynarodowych, czy to by nas coś kosztowało? Nie, natomiast kosztowałoby oczywiście znacznie Rosjan, zarówno utratę prestiżu, jak i pewno finansów, bo za tym idą reklamy i tak dalej. Czy w sytuacji, kiedy wszyscy potwierdzają, że Rosja prowadzi działania agresywne, kiedy prezydent amerykański i sekretarz obrony w ostatnich dniach potwierdzają, że zestrzelenie samolotu malezyjskiego zostało dokonane przez rosyjską jednostkę. Czy w takiej sytuacji państwa europejskie, jak Niemcy i Francja, w dalszym ciągu mają prawo kontynuować współpracę wojskową i sprzedawać broń Rosjanom? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym można mówić o współpracy finansowej. Czy banki europejskie powinny udzielać kredytu? Czy uczelnie zachodnioeuropejskie, amerykańskie powinny dalej przyjmować studentów, prowadzić wymianę naukowo-kulturalną z Rosją? Więc to instrumentarium jest bardzo bogate, natomiast na świecie, głównie zachodnim, panuje dość naiwna, bym powiedział wręcz obłędna koncepcja postrzegania Rosji. Tam jest paniczny strach, nie tylko przed utratą jakichś kontraktów gospodarczych, dostępu do tańszej energii, gazu, ropy, ale tam panuje przeświadczenie, że trzeba angażować współpracę się z Rosją, ponieważ Rosja, jeśli zostanie odepchnięta, odizolowana od świata, to stworzy jakiś antyzachodni blok. No tak jak w przeszłości było, miało to miejsce, kiedy w okresie międzywojennym wraz z Hitlerem stworzono blok rewizjonistyczny przeciwko traktatowi wersalskiemu, doszło do II wojny światowej. Po II wojnie światowej Rosja stworzyła blok komunistyczny, który też przez 40 kilka lat zagrażał reszcie światu. Ta paniczna obawa, aby Rosja nie otworzyła teraz jakiejś antyzachodniej struktury, no, nie pozwala prowadzić normalnej polityki wobec Rosji, nie pozwala na żadne ukaranie, nawet sankcjami, które by jednak miały szansę wprowadzić jakieś zmiany w polityce rosyjskiej. I tu tkwi problem, tu tkwi cała przyczyna tego problemu. Dlaczego świat nie może sobie poradzić z Rosją? Dlatego, że nie umie, że się boi, że nie chce, a nie dlatego, że nie ma instrumentów.
Czyli mocne kraje Unii Europejskiej obawiają się, boją się po prostu jeszcze potężnej Rosji, w sensie potężnej, no bo zasoby naturalne i w ogóle wpływ na Europę Wschodnią czy też Azję wydaje się dosyć mocny. Ale pytanie, panie ministrze, czy Zachód wspiera militarnie Ukrainę? Możemy tak powiedzieć?
Jak na razie nie, oczywiście. Wspierać powinien najpierw politycznie. Powinna być poważna presja wobec Rosji, aby Rosja uszczelniła, po pierwsze zamknęła granicę z Ukrainą, aby nie przepuszczała tam ochotników, czy tych, którzy wysyła na rozkaz, żeby również którzy się przyłączali do rebelii. Ale powstrzymała się z wysyłaniem broni na Ukrainę. Przecież ci rebelianci częściowo zdobyli broń oczywiście w magazynach ukraińskich, to są tam częściowo i dezerterzy, no ale też no, wiemy, że część broni została, szczególnie broni ciężkiej, na przykład te wyrzutnie rakietowe, które strąciły samolot, były przetransportowane z Rosji. Więc tutaj powinna być presja na Rosję wywarta, aby presja odstąpiła od wsparcia. Gdyby te granice zostały utrzymane, uszczelnione, to zakładam, że z tą rebelią nawet Ukraina w takim stanie, jak jest dzisiaj, poradziłaby sobie. Ale nie trzeba też wysyłać broni specjalnie na Ukrainę, bo Ukraińcy tej broni mają sporo, natomiast część tej broni jest niesprawnej. Warto więc pomyśleć o dosłaniu jakichś części zamiennych. Też również nie dotyczy to nawet bezpośrednio broni tej śmiercionośnej, która zabija. Ale wiemy, że tam są braki w sprzęcie, na przykład transportowym, brakuje jakichś akumulatorów, wiele takiego sprzętu, które wojsko używa, na przykład do szybkiego przemieszczenia się, a są niesprawne, ten sprzęt jest niesprawny, ponieważ brakuje jakichś części. Więc tutaj można wiele rzeczy pomóc, można Ukrainie dostarczać informacje z nasłuchów, z monitoringu satelitarnego i inne, co również pozwoliłoby im dokonywać przegrupowania, ponieważ wiedzieliby, jakie są ruchy wojsk rosyjskich i tych rebelianckich. Także jest również cały możliwość, wiele instrumentów pomocy Ukrainie. Nie musi to być śmiercionośna broń, a taka pomoc na pewno by pomogła i pozwoliła tą rebelię zakończyć, ponieważ Ukraina w tej chwili toczy walkę z czasem. Putin zdaje sobie sprawę, że on ma czas. On będzie destabilizował Ukrainę, natomiast Poroszenko, władze ukraińskie tego czasu nie mają, ponieważ muszą jak najszybciej zakończyć rebelię, rozprawić się z rebelią, żeby jak najszybciej zacząć reformować państwo, żeby zacząć wprowadzać te ustalenia, które są zawarte w układzie stowarzyszeniowym z Unią Europejską. Aby te reformy przyniosły pozytywny skutek, poprawiły życie ludności. Putin ma świadomość, że musi w tym przeszkodzić, bo za kilka miesięcy, jeśli te reformy nie zostaną wprowadzone, może dojść do kolejnego Majdanu, do kolejnego wybuchu niezadowolenia społecznego przeciwko obecnym władzom i nie jest wykluczone, że wtedy przewagę zdobędą jakieś ugrupowania, czy politycy, czy ludzie, którzy uznają, że nie ma sensu jednoczyć się z Europą, ponieważ nie widzą pozytywnych przemian. Należy powrócić do współpracy z Rosją, jak to było za Janukowycza. Więc Putin gra o całość Ukrainy, o podporządkowanie sobie całości Ukrainy, nie tylko kilku prowincji. Putin więc nie przestanie na tym, żeby opanować poprzez rebeliantów kilka prowincji wschodnich, ale będzie przez to starał się zdestabilizować sytuację na Ukrainie, tak aby dokonać zmiany władzy i przejąć kontrolę nad całym państwem.
Czyli skoro gra na czas, to takie zeszczelnienie samolotu malezyjskiego może być takim jednak przyspieszeniem rozwiązania tej kwestii do końca. Czyli Ukraina teraz może zdobyć się na radykalniejsze środki. Nie wiem, czy tak można rozumieć, bo podobno zeszczelnienie koreańskiego samolotu w roku 83 na przykład miało przyspieszyć koniec zimnej wojny. Nie wiem, jak pan widzi.
Koreańskiego. No, był to jeden z takich momentów istotnych, no, ale tam sytuacja była bardziej klarowna.
No, była tam Rosja. Związek Radziecki, tak.
Tam były dwa bloki. Tutaj, tak jak wspomniałem na początku, świat zachodni nabiera się propagandy rosyjską. Wśród polityków zachodnich, społeczeństw państw zachodnich jest takie przekonanie, że nie do końca ta Ukraina jest krajem poważnym, że jednak to jest strefa dominacji Rosji, że jednak to są ich jakby wewnętrzne sprawy tamtego obszaru i nie traktuje się Ukrainę przez wielu, nie jest traktowana jako poważny kraj europejski. Na to liczy Putin, że nawet to strącenie teraz tego samolotu nie tyle zmieni spojrzenie, ale jeszcze bardziej przekona ludzi, że trzeba odejść od tego obszaru, trzeba pozostawić Rosjanom rozstrzygnięcie tych spraw. Więc ja nie do końca jestem tutaj optymistą, nie do końca mam nadzieję, że to będzie jakiś punkt zwrotny, przełomowy, że nagle politycy zachodni dostrzegą tą agresywną naturę Putina i podejmą jakieś kroki w celu zatrzymania jego pochodu. Tutaj chcę przypomnieć, no, prorocze przecież wystąpienie Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, które dzisiaj świetnie pasuje, ta jego diagnoza. Przedwczoraj mieliśmy Gruzję, wczoraj był Krym, dzisiaj mamy wschodnią Ukrainę i pytanie jest, kto dalej, kto następny? Czy to będzie Kazachstan, Kaukaz, państwa bałtyckie, a może my, prawda? Ponieważ Putin konsekwentnie realizuje imperialną politykę odbudowy potęgi Rosji, powrotu Rosji do poziomu, jaki zajmował Związek Radziecki w latach 70., 80. I nie zgadzam się z wieloma, którzy uważają, że Putin jest nieprzewidywalny, zaskoczył nas. Był przewidywalny od lat, tylko nie chciano tego dostrzegać.
W ten sposób. No i myślę, że na pewno będą wewnętrzne jednak naciski, panie ministrze, no bo te ciała nieoddane, wrak samolotu nie pozwala się podejść komisją, no to są rzeczy, przechowywanie tych zwłok, no nie wiem, to myślę, że to będą powinny być wewnętrzne naciski tych państw, które są chociażby obywatelami, prawda, obywatele katastrofy są obywatelami tych konkretnych państw, które mają głos, czy w Unii Europejskiej, czy...
No tak należy przypuszczać. Oczywiście życie straciło najwięcej Holendrów z tego samolotu 80-ka. To były dzieci, często bardzo, bardzo małe. Ja gdzie widziałem gazety zachodnie, które publikują całe szpalty tych zdjęć dzieciaczków, więc to ściska na serce. To był samolot praktycznie wakacyjny, prawda, gdzie ludzie lecieli albo na wakacje, albo z wakacji, więc Bogu ducha winni. To na pewno oczywiście będzie wywołało poruszenie w społeczeństwach. Największe to wywołało w Holandii z naturalnych względów, ale jakoś tak się boję, że
to nie wystarczy.
Jednak te interesy i ta ideologia, to zapatrzenie w tą siłę Rosji w sytuacji, kiedy jest kryzys, kiedy potrzeba taniego gazu, jednak będzie przeważała i za kilka dni. Ja już kiedyś powiedziałem, to powtórzę, wydaje mi się, że w Europie mamy znowu jakąś zgraję Chamberlainów, która jest u władzy, którzy tak jak ten prawdziwy Chamberlain w 1938 roku sprzedali w Monachium Czechosłowację, no to i dzisiaj też chętnie by sprzedali przynajmniej część Ukrainy. i w ten sposób chcieli zapewnić sobie pokój. No ale pokoju nie będą mieli, będą mieli hańbę, a być może i wojnę, jak powiedział wtedy Churchill. Więc ja liczę na to, że znajdzie się grupa polityków, która zacznie się przeciwstawiać Putinowi. Cieszy mnie, że również w Polsce politykom, jak to powiedział pan prezydent Komorowski, spadły łuski z oczu. Cieszy mnie to, że jemu spadły, bo on przecież przez lata przekonywał nas, że nic i nikt na nas nie czyha. Że spadły jego najbliższemu otoczeniu, generałowi Kozijowi, profesorowi Kuźniarowi i innym. Cieszy, że minister Sikorski dostrzega wreszcie, że Polska nie jest bezpieczna, bo jeszcze w grudniu ubiegłego roku podpisywał deklarację o współpracy, o koordynacji polityki zagranicznej Polski i Rosji z Ławrowem, czyli tkwił w jakichś iluzjach, że Rosja jest państwem współpracującym i chce tutaj porozumienia. Późno, ale lepiej późno niż wcale.
No i może właśnie na to i jednak bądź co bądź dbanie o stosunki dobre z Ameryką jest tutaj ważną rzeczą, niż on to określał, prawda, w sposób niewybredny.
Ale no mamy nadzieję, że część tych polityków odstawi te cygara kubańskie, te koniaki drogie, wytrzeźwieje i zacznie myśleć poważnie o bezpieczeństwie Polski, zacznie szukać poważnych naszych sojuszników, aby to bezpieczeństwo zapewnić.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za wypowiedź, za komentarz. Tutaj specjalisty, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Nasz gość, pan kiedyś minister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym tutaj komentatorem. Dziękuję bardzo.